Thank you. Eric Clapton, please, the bubble.
Każdą środę o 21:00 w Radiu Wnet Zbyszek Jędrzejczyk.
To była autopromocja.
Pierwsze urodziny Radia Wnet na falach UKM.
87 i 8 FM Warszawa. Kraków 95 i 2 FM. Radio Wnet. Radio dwóch prędkości.
Dzień dobry, Magdalena Ochaniuk-Gadowska, witam Państwa bardzo serdecznie. Punktualnie o godzinie 16 zaczynamy dzisiejsze popołudnie wnet. Co dzisiaj w popołudniu? Za kilka chwil będziemy rozmawiać już obecnym w naszym studio Markiem Pyzą, dziennikarz Tygodnik Sieci i Telewizja w Polsce i chyba Portal w Polityce też, tak? Wszystko się zgadza.
Wszystko się zgadza, dzień dobry.
Dzień dobry. A w późniejszym czasie będziemy rozmawiać między innymi z Wojtkiem Jakubikiem, redaktorem naczelnym Business Alert, o tym, co się stało z Ministerstwem Energii i jak Ministerstwo Klimatu będzie sobie radziło w polskiej rzeczywistości. Później naszym gościem będzie między innymi profesor Bogdan Chazan. Porozmawiamy także o wilczycach z dzikich pól. To wszystko do godziny 18. Bądźcie Państwo z nami, a my zaczynamy rozmowę z Markiem Pyzą. Zanim przejdziemy do okładkowego tekstu Tygodnika Sieci, to może zacznijmy od komentarza wczoraj, 12 listopada, rozpoczęcie prac Sejmu i Senatu. Jak wrażenia, jak opinie po tym, co się wczoraj wydarzyło na Wiejskiej?
No po tym teatrze przechodzimy już do normalnej polityki, chyba trzeba powiedzieć, bo wczoraj mieliśmy taki wyjątkowy dzień, kiedy wszyscy byli, no prawie wszyscy, byli tak koncyliacyjnie nastawieni na współpracę, podawali sobie ręce, ciepło się o sobie wypowiadali. Jarosław Kaczyński wieszczył koniec totalnej opozycji. Od dzisiaj chyba już mamy nową rzeczywistość i kiedy za minut 60 rozpoczną się głosowania w sprawie składów komisji sejmowych, już tak różowo pewnie nie będzie. To będzie bardzo ciekawa kadencja oczywiście parlamentu. Ciekawy jestem, na ile Senat będzie próbował wybić się na niezależność i na ile profesor Tomasz Grodzki będzie chciał być no niemalże takim drugim ministrem spraw zagranicznych. No,
a zaskoczyła takie... pana ta kandydatura pana Tomasza Grodzkiego, patrząc na jego, oczywiście w cudzysłowie, dokonania ze szpitala, które miał jako dyrektor?
A w czym to przeszkadza? Został senatorem. Kto pamięta o jakimś szpitalu i zadłużeniu na ile? Kilkanaście milionów złotych?
Tak, tam było chyba około 70 milionów. W każdym razie kilkukrotnie wzrosło to zadłużenie, no ale wczoraj także przemówił marszałek senior Antoni Macierewicz. Mówił o lustracji, mówił o oczyszczeniu środowiska uniwersyteckiego, mówił o oczyszczeniu środowiska medialnego. Czy ty uważasz, że to jest jeszcze realne w ogóle w polskiej rzeczywistości?
To oczyszczenie, czy jest realne? Mhm. Chyba nie. Chyba jesteśmy już za daleko. Myślę, że większość Polaków nie przywiązuje też już do tego takiej wagi.
Ale
niestety.
Czy to nie byłoby dobre, żeby jednak młodzi ludzie, mając wykładowców albo mając jakieś autorytety, czasami może wiedzieli, co ci ludzie kiedyś robili?
Fantastycznie by było, oczywiście, że tak.
Czyli co, czcze słowa marszałka seniora?
No tak, chyba na takie pewnego rodzaju pożegnanie z wysokimi stanowiskami państwowymi. Tak się wydaje, że to taka była nominacja na osłodę, bądź też jak chcą niektórzy, prezydent wyznaczył Antoniego Macierewicza na marszałka seniora, między innymi po to, żebyśmy właśnie mieli taki rozdźwięk pomiędzy jednym a drugim przemówieniem, których wczoraj słuchaliśmy. Jedno twarde do zdeklarowanego tak zwanego betonowego elektoratu pisowskiego, a drugie takie koncyliacyjne, otwarte, niemalże rozpoczynające kampanię prezydencką Andrzeja
Dudy. No tak, i ten gest, który wykonał prezydent Andrzej Duda, gdzie podszedł najpierw do przedstawiciela Sojuszu Lewicy Demokratycznej i wszystkim grzecznie uścisnął dłoń. To chyba takie wydarzenie bez precedensu, prawda?
No chyba tak, ale nie sądzę, żeby tak wyglądała kampania wyborcza, zwłaszcza pomiędzy pierwszą a drugą turą. Oj, wtedy będzie już na noże.
Kampania prezydencka się zaczęła wczoraj, wywiad w Rzeczpospolitej. Tam szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział nawet, że trzeba się zastanowić, czy Andrzeja Dudy nie postawić przed Trybunałem Stanu. A jak wiemy, 11 listopada, dzień wcześniej, nie wiem kiedy był wywiad przeprowadzany, no to panowie grzecznie, razem, uśmiechnięci, składali więcej. W ogóle nie było widać żadnych oznak Trybunału Stanu albo jakichś poważniejszych oskarżeń.
To ja powiem tak, dziś już by tego nie powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz. Odebrał reprymendę od kolegów z PSL-u. Sam też ma świadomość, że popełnił błąd i takie wypowiedzi mają się nie powtórzyć, bo Władysław Kosiniak-Kamysz, tak jak prowadził kampanię wyborczą przed wyborami do parlamentu, tak będzie ją w tym samym duchu prowadził przed wyborami prezydenckimi, czyli właśnie taką w atmosferze porozumienia, współpracy, jedności, a nie dzielenia, i takie wypowiedzi mają się już nie pojawić. Mówili mi to dziś politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy mają świadomość, że to było troszeczkę za daleko, że jemu takie wypowiedzi po prostu nie przystoją.
A co mówią politycy Koalicji Obywatelskiej i kogo w swoich sądowaniach typują na kandydata na prezydenta?
Oni się zarzekają, że będą prawybory albo coś na kształt prawyborów w ramach konwencji wewnątrz Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej. No ale jeśli porozmawiać z nimi chwilę dłużej, no to wiadomo, że kandydatka może być tylko jedna. Nie tylko dlatego, że ma najlepsze notowania Małgorzata Kidawa-Błońska, ale również dlatego, że po prostu sporo już w nią zainwestowano w trakcie kampanii parlamentarnej. To naprawdę duże pieniądze zostały wydane, żeby oplakatować nie Warszawę, skąd kandydowała, tylko cały kraj, wielkimi billboardami, z których się do nas uśmiechała.
No ale Jarosław Kaczyński dostał pstryczka w nos od Małgorzaty Kidawy-Błońskiej w Warszawie. Chyba się nie spodziewał, że to niemalże dwukrotny wyższy wynik był.
Nie wiem, czy się nie spodziewał aż takiej różnicy. Można było przewidywać, że wynik jedynki na liście Platformy będzie zdecydowanie lepszy. Tak głosują duże miasta, tak głosuje Warszawa. Niektórzy się śmieją, że można kogokolwiek wystawić z list Platformy Obywatelskiej w Warszawie, a ten ktoś i tak te wybory wygra. Do tego, jeśli mamy jeszcze taką łagodną, przedstawianą jako łagodną polityk Małgorzatę Kidawę-Błońską, no to sukces niemalże murowany.
No tak, warto przypomnieć, że od lat wygrywa w jednomandatowych okręgach wyborczych, drodzy państwo, Marek Borowski. Człowiek, który z partią komunistyczną, teraz z lewicą jest związany, i te wybory w Cuglach wygrywa. W ubiegłe wybory wygrał ze świętej pamięci już Zbigniewem Romaszewskim, a w tym roku pokonał chyba Cezarego Jurkiewicza, o ile się nie mylę, prawda? I to jest...
No i to tak, jest przykre.
Ale Warszawa jest takim miastem.
Jest, które jest w stanie kilkaset tysięcy głosów oddać na Włodzimierza Cimoszewicza.
No właśnie, tutaj postawmy trzy kropki. Ja zaprosiłam dzisiaj Marka Pyzę do naszego studia, żeby porozmawiać o najnowszych ustaleniach. Mamy nowe zdjęcia wraku, to jest tytuł z tygodnika Sieci, który nietypowo ukazał się we wtorek, bo 12 listopada. Szczątki Tupolewa od lat trzymane są przez Rosjan w ukryciu. Nasz dziennikarz tu obecny, Marek Pyza i mnie, Marcin Wikło, dotarli do wstrząsających materiałów. Te zdjęcia, rozumiem, są z wizyt, które odbywały się trzykrotnie, tak? W Smoleńsku.
Tych wizyt rzeczywiście było trzy. Ostatnia w październiku, zakończona 1 listopada. Z tej wizyty zdjęć nie mamy, ale wcześniejsze z maja tego roku i z września 2018 roku. To są właśnie zdjęcia, także filmy, które pokazaliśmy wczoraj w telewizji w Polsce.pl. To są fragmenty dokumentacji sporządzanej przez Rosjan w trakcie wizyt polskich prokuratorów i techników.
Ale polscy prokuratorzy wchodzą tam na prawach Rosjan i de facto oprócz zrobienia zdjęć nie mogą nic.
I tak mówisz za dużo, bo oni nie mogą tam robić zdjęć. Jest absolutny zakaz. Oni tam mogą sobie wejść po tym, jak...
Chęć robienia zdjęć wyrażają, tak?
Tak, oni mogą co najwyżej pokazać Rosjanom, co ma być sfotografowane, w jaki sposób, z której strony. I to rzeczywiście się dzieje, ale już nie takim sprzętem, jak chcieliby. Zabrali ze sobą skaner 3D, drona, którego chcieli użyć do sfotografowania zarówno miejsca katastrofy, terenu na ścieżce podejścia do lotniska i samego wraku, żeby później nad tym mogli pracować biegli amerykańscy. Chcieli to zrobić na ich prośbę zresztą, bo ci biegli, którzy zostali powołani kilka miesięcy temu do współpracy z prokuraturą, wyrazili kilka takich próśb, co ma być zrobione. Zresztą oni sami chcieliby uczestniczyć w tych oględzinach, ale na to Rosjanie się na razie nie zgadzają i nic nie wskazuje na to, żeby kiedyś mieli się zgodzić. No więc to, co jest urobkiem z tych wizyt, to jest taki plan minimum, można powiedzieć. Ja zawsze bronię prokuratorów po tych wizytach, bo część osób im zarzuca, po co tam jeździcie, skoro nic konkretnego nie przywozicie, ale myślę, że warto tam jeździć, chociażby po to, żeby zobaczyć, w jakim stanie jest ten wrak. Jeśli prokuratorzy chcieli zinwentaryzować wszystkie elementy wraku, nakleić małe naklejki z kodem kreskowym, żeby to wszystko uporządkować. Rosjanie się na to nie zgodzili, a zamiast tego możemy to zobaczyć na tych zdjęciach. O, tutaj otworzyłaś między innymi ten spory kawałek samolotu. Jest rosyjskie F, czyli prawdopodobnie fragment i dalej jakiś numer nabazgrany pomarańczową farbą. No, nic miało nie być na te części wraku nanoszone, a jednak Rosjanie to robili, nie pytając nikogo o zgodę, więc warto wiedzieć, co tam się dzieje. Warto chociażby takie zdjęcia wykonywać, ale prokuratorzy w nieoficjalnych rozmowach już przyznają, że no to chyba była ostatnia taka wizyta. Jeśli kolejne miałyby wyglądać właśnie w taki sposób, jeśli wciąż nie realizowane byłyby nasze wnioski o pomoc prawną, to takie jeżdżenie już chyba sensu nie ma.
To jest jeden element. Jeżeli chodzi o całą sprawę Smoleńska, to mówimy o wraku. Państwo te zdjęcia mogą obejrzeć w najnowszym tygodniku sieci. No wygląda to bardzo smutno po prostu. To jest bardzo smutne. To są jakieś szczątki porozwalane w hangarze, ale jeżeli już odsuniemy się od sprawy wraku, to jednak bardzo dużo spraw, które i zeznań, które powinny być stronie polskiej przekazane, de facto Rosjanie, czy oni coś zrealizowali, bo i zeznania świadków, i różne ekspertyzy, i materiały z oblotu lotniska, no po prostu my nie mamy nic, znaczy bardzo mało.
Rosjanie od lat powtarzają, że jest pełna współpraca, że mamy nieskrępowany dostęp do wraku. My, strona polska. To jest oczywiście nieprawda i wypisaliśmy długą listę tych niezrealizowanych próśb strony polskiej. Tak jak powiedziałaś, kilka dni po katastrofie chociażby odbył się oblot tego lotniska, do którego Polacy nie zostali dopuszczeni takim specjalnym samolotem, żeby sprawdzić, jak działała aparatura lotniskowa tego dnia. I do dziś, 9,5 roku po katastrofie, nie możemy się doprosić o materiały z tego oblotu. Wciąż nie dostaliśmy instrukcji wykonywania lotów na tym lotnisku. A co najlepsze, rzeczywiście okazuje się, że tego dnia, 10 kwietnia 2010 roku, na płycie smoleńskiego lotniska pracowało prawdopodobnie więcej Rosjan, niż nam się do tej pory wydawało. Prokuratorzy dotarli do takiego dokumentu rozkazu dowódcy jednostki wojskowej na lotnisku smoleńskim, który wymieniał długą listę osób, które miały uczestniczyć w przeróżnych pracach tego dnia. Zarówno pracach meteorologicznych, zabezpieczaniu lotniska, sygnalizacji ruchu, do obsługi świateł i do grupy kierowania lotami. Do tej pory przewijały się bardzo często trzy nazwiska. Paweł Pliusny, Nikołaj Ryżenko i Nikołaj Krasnokucki. To były te trzy osoby, które były na tej tak zwanej wieży, a nie wiedzieliśmy, że miały tam być i być może były kolejne dwie osoby, dwóch żołnierzy rosyjskich, panowie Ignatow i Jegorow. I teraz my wciąż nie wiemy, czy oni tego dnia byli w pracy, a jeśli byli, to czy zostali kiedykolwiek przesłuchani przez rosyjską prokuraturę, a jeśli tak, to gdzie są protokoły z tych przesłuchań, co oni mają do powiedzenia? Polska prokuratura o to prosi od miesięcy, od lat i nie może się doczekać realizacji
tak
tego
jak,
wniosku.
Tak jak piszecie w swoim artykule, tak samo były zrobione zdjęcia zarówno przez Polaków, jak i Rosjan w Smoleńsku. Podpułkownik Karol Kopczyk miał dostać te dysk i okazało się, że dysk jest uszkodzony z tymi zdjęciami, z tymi materiałami.
No to jest tak? Jakiś kuriozum. To był rok 2013. Polska prokuratura, wtedy jeszcze wojskowa, jedzie tam, aby oglądać wrak. Są robione zdjęcia. Wtedy jeszcze Polacy mogli robić własnoręcznie zdjęcia. I wszystkie te zdjęcia zostają na miejscu, są zrzucone na jeden dysk i ten dysk jest przekazany właśnie pułkownikowi Kopczykowi. On był pierwszym referentem tego śledztwa prowadzonego przez prokuraturę wojskową. Wracają prokuratorzy do Warszawy, odpalają dysk, się okazuje, nie działa. Uszkodzony.
Śmiech przez łzy nasuwa się, jeżeli czyta się o postaci pana Mikołaja Bodina, na którego działce znajdowała się Brzoza, to chyba taka typowa rosyjska strategia.
Oj tak, to jest postać z jednej strony komediowa, moglibyśmy powiedzieć, z drugiej strony
to
jest tragiczne. To jest człowiek, który za każdym razem polskim dziennikarzom mówił co innego. Kto go pytał, to on odpowiadał zupełnie inne rzeczy, które miał widzieć tego dnia, bo on miał widzieć ten samolot, miał niemalże obok jego ucha przelecieć, w zależności oczywiście od tego, kto z nim rozmawiał. No więc prokuratorzy, gdy pierwszy raz pojechali z prokuratury krajowej na jesieni ubiegłego roku do Smoleńska, chcieli przy okazji kilka osób przesłuchać. Co się wtedy okazało? Że dwie osoby już nie żyją, dwóch nie będzie tego dnia w Smoleńsku, więc to przesłuchanie będzie niemożliwe, a pan Mikołaj Bodin, sorry, stracił pamięć w wyniku jakiegoś wypadku. No to prokuratorzy dopytali w kolejnym wniosku o pomoc prawną, w jakich okolicznościach stracił tę pamięć, jakąś dokumentację medyczną przyślijcie. No i tak sobie od roku czekają na tę dokumentację.
No i zaczęliśmy naszą rozmowę od wypowiedzi wczorajszej pana marszałka seniora Antoniego Macierewicza. No i jego nazwisko przy tej sprawie oczywiście się pojawia, bo jakiś czas temu, kiedy pan marszałek był jeszcze ministrem obrony narodowej, przy MON-ie powstała podkomisja smoleńska, gdzie przewodniczącym jest pan Macierewicz. A członkowie chyba nie są znani do końca. A jak ta podkomisja działa? Wie pan coś na ten temat?
Faktycznie nie są znani członkowie tej podkomisji. Czy oni są jej członkami? To też jest zagadkowa kwestia, bo wiem, że było tak w zeszłym roku, nie wiem jak w tym, ale pan przewodniczący nie chciał nawet wydać wszystkim członkom legitymacji członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Chodziło o tych członków, zwłaszcza którzy nie zgadzali się z tak zwanym raportem technicznym, który został opublikowany w minionym roku. Nie chcieli go podpisać. No i chyba jest tak w podkomisji, najlepsze jest to, że musimy mówić chyba, że tam działa kilka grup badaczy. Kto jest w jakiej, trudno powiedzieć. Na jakim etapie pracy jest podkomisja, trudno powiedzieć. Ile wynika z prac National Institute of Aviation Research, która współpracuje z tą podkomisją, trudno powiedzieć. No, Antoni Macierewicz zapowiada, że niebawem, na przełomie roku, może na początku przyszłego, na pewno przed 10. rocznicą będzie opublikowany raport końcowy
tej podkomisji, tak?
Czekam tak jak wszyscy.
My też czekamy. Skład, nawet jak się wejdzie na stronę podkomisji, nie jest znany. Może ma być tajny po prostu.
Ale chyba nie powinien być tajny. To nie jest tajna informacja.
No przy Ministerstwie Obrony Narodowej to tym bardziej może dziwić, ale pojawia się pytanie i to pewnie często pojawia się i pana też się, i ciebie też się o to pytają, że no Prawo i Sprawiedliwość jednak rządzi 4 lata, tak? I ten wrak dalej jest, że są może jakieś takie zakulisowe działania, ale no jest taki zgrzyt, taki niepokój wśród, myślę, obywateli, że jednak no nie udało się do tego doprowadzić przez 4 lata pełnej władzy, bo i prezydent, i rząd.
To prawda, aczkolwiek prokuratura prowadzi to śledztwo 3,5 roku. Wcześniej ono było przez 5 lat prowadzone przez prokuraturę wojskową, która zamiast rzetelnie prowadzić śledztwo, torpedowała je. Nie waham się użyć tego słowa. I nie wykonała wielu elementarnych badań, jakie powinny zostać przeprowadzone. Więc na początku tej pracy, teraz, od 2016 roku, od kwietnia, trzeba było to wszystko odgruzować, mówiąc brzydko. Najpierw uporządkować dokumentację, bo to, jak wyglądały akta, wołało o pomstę do nieba. Później trzeba było zlecić badania. One trwają. Laboratoria zagraniczne, które współpracują z prokuraturą krajową, wiele miesięcy pracują. Belfast zakończył już pracę.
No ale tam niepokojące przecież były wyniki tych badań, że tam odkryto jednak materiały
wybuchowe. Te cząstkowe, tak. To są wyniki badań z laboratorium w Kent, laboratorium brytyjskiego. One będą jeszcze potwierdzane przez karabinierów włoskich, którzy otrzymali już ostatnią partię próbek i,
no i
za
załóżmy,
parę miesięcy pewnie
tak,
przyszedł
załóżmy,
raport.
Że to się potwierdza wszystko.
No to wtedy prokuratura musi znaleźć odpowiedź na kolejne pytanie, które pojawia się automatycznie. Skąd te materiały wybuchowe?
No i jeszcze raz wracam do tego pytania, że jednak ten nacisk na władze rosyjskie, w ogóle na tą współpracę, albo jest za słaby, albo właśnie, albo co?
w kwestii zwrotu wraku,
tak,
to przede wszystkim trzeba się zastanowić, dlaczego ta sytuacja wygląda, jak wygląda. Kto ten wrak tam zostawił? Przypomnijmy te nazwiska. Donald Tusk, Radosław Sikorski, Jerzy Miller. Osobistym podpisem na przykład zostawił czarne skrzynki w Moskwie na wieczne nigdy. Ci ludzie zdecydowali w 2010 roku, że strona rosyjska może sobie najważniejsze dowody
Bogdan
zachować.
Klich. Bogdan Klich,
oczywiście, Ewa Kopacz, która milcząco reagowała na takiej naradzie w Moskwie 13
kwietnia. A Bogdan Klich został senatorem teraz?
Oczywiście, nawet miał być wicemarszałkiem, ale nim no nie właśnie, jest. Zobaczymy, tak, może jakaś komisja mu przypadnie.
Może obrony narodowej.
Natomiast wtedy, może, wtedy był czas, kiedy cały świat patrzył na Warszawę i na Moskwę. Na to był czas, żeby ostro postawić tę sprawę. Wrak ma jak najszybciej trafić do Polski. I wtedy Rosja prawdopodobnie by się na to zgodziła. Nie sądzę, żeby jakoś mocno oponowali. Wszystkie telewizje świata o tym mówiły. Putin był w dużo trudniejszej sytuacji. A skoro dostał taki prezent od rządu Donalda Tuska, a w styczniu 2011 roku, kiedy MAK zakończył swoją pracę i zgodnie z tą niekorzystną dla Polski podstawą prawną, czyli 13 załącznikiem konwencji chicagowskiej, mogliśmy i powinniśmy byli wystąpić o zwrot wraku, bo tam jest czarno na białym napisane, że jak się zakończy dochodzenie komisji, to wrak wraca do państwa właściciela. Skoro tego wtedy nie zrobiliśmy, to teraz mogą nam się śmiać w twarz i się śmieją. Ale jak pamiętamy, rok temu została przyjęta rezolucja przez Radę Europy, wzywająca Rosję do natychmiastowego zwrotu polskiej własności.
I jeszcze dodajmy, że tam było dopisane, że Rosja stanowi, to co robią Rosjanie, to stanowi nadużycie prawa, no i że Rosja ma coś do ukrycia, czytamy w tymże dokumencie.
Tak, że Polska mogłaby sobie tak pomyśleć, że Rosja ma coś do ukrycia. Mhm. No i okazuje się, że nie pozostała ta sprawa bez ciągu dalszego. W Warszawie to się też dowiedzieliśmy niedawno. W Warszawie parę miesięcy temu był taki emisariusz z ramienia Rady Europy wyznaczony do tej sprawy. To jest, napisaliśmy to bardzo oględnie, że chodzi o byłego przywódcę jednego z państw unijnych, ponieważ nie chcemy tej sprawie zaszkodzić. Wiemy, o kogo chodzi, ale nie chcemy, żeby wszystkie polskie media, które próbują rzucać kłody w tej sprawie, pod nogi wyzwaniały do tego człowieka i próbowały go odwieść od tej misji, którą on ma. Był w Warszawie, z Warszawy pojechał do Moskwy i te rozmowy trwają. Rozmawialiśmy też z wysoko postawionymi urzędnikami w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, którzy nam potwierdzili, że Rada Europy właśnie jest tym miejscem, w którym największe naciski na próbę odzyskania wraku są kładzione, więc lekki optymizm w tej sprawie w naszych sercach został zasiany, no ale będziemy sprawdzać, czy jest on podstawny, czy też bezpodstawny.
Tak, mogą państwo więcej, dużo niż nasza rozmowa, przeczytać w najnowszym tygodniku sieci. Bardzo dziękuję. Marek Pyza był gościem Popołudnia Wnet.
Bardzo dziękuję, kłaniam się nisko.
Ale jeszcze sobie wybrał piosenkę.
No skoro o takim temacie rozmawiamy, to jakżeby inaczej, przypomnijmy, po co ta delegacja 10 kwietnia 2010 roku jechała, leciała do Rosji, do Katynia, więc 17 września, Paweł Kukiz.
W naszym studiu jest kolejny gość, Wojciech Jakubik, redaktor naczelny biznesalert.pl. Dzień dobry, panie
Dzień
redaktorze.
Dobry. Dzień dobry, bardzo miło.
No to zacznijmy od tego, czy zaskoczyła pana informacja, że Ministerstwo Energii całkowicie przestaje istnieć i de facto, no właśnie, co się z nim stanie?
Trochę mnie zaskoczyła ta informacja. Faktycznie wydawało się, że układ polityczny w Zjednoczonej Prawicy powinien jednak uwzględnić w nowym rozdaniu także ten resort, a nowe rozdanie, nowy podział kompetencji to jest skutek podziału łupów politycznych. Widać, że no, pan minister Tchórzewski przegrał ten bój o podział łupów. Prawdopodobnie nie zniknie z sektora, może się gdzieś pojawi w najmniej spodziewanym miejscu, natomiast nie będzie już ministrem. Ma powstać natomiast Ministerstwo Energii i Klimatu. I jeszcze toczą się dyskusje na temat jego kompetencji, bo oprócz tego ministerstwa, które miałoby projektować politykę energetyczną, już klimatyczną, czyli w pełniejszym ujęciu niż sama tylko energetyka, to jest uzasadnione z punktu widzenia polityki klimatycznej na przykład, oprócz niego będą także dwa jeszcze co najmniej resorty, które będą się zajmować energetyką, czyli Ministerstwo Nadzoru Właścicielskiego, które będzie nadzorować działanie spółek energetycznych pod kontrolą państwa. To są przede wszystkim cztery spółki elektroenergetyczne, ale nie tylko. Do tego dochodzi jeszcze Ministerstwo Rozwoju, które wydaje się być takim ministerstwem gospodarki w nowym wydaniu, które także może mieć jakieś kompetencje w energetyce. A jakie to będą kompetencje? Dopiero się dowiemy, bo zmiana podziału tych kompetencji będzie zależeć od nowelizacji ustawy o działach administracji, czyli w Sejmie znowu trzeba jakoś te kompetencje podzielić i wydaje mi się, że gra wokół tego podziału jeszcze się nie skończyła.
Czyli jedna wielka na razie niewiadoma, jeżeli chodzi o energetykę w Polsce.
Myślę,
że nadzór.
Jest szansa na to, że Ministerstwo Energii i Klimatu będzie skuteczniej wdrażać strategię energetyczną. Ona przez 4 lata nie została zaktualizowana. Cały czas mamy dyskusję na ten temat. A zatem teoretycznie ten resort pod wodzą Michała Kurtyki, który był przewodniczącym szczytu klimatycznego w Katowicach, powinien otrzymać kompetencje niezbędne do tego, żeby prowadzić skuteczną politykę energetyczno-klimatyczną Polski, skoordynowaną z Brukselą w ramach trudnych często negocjacji. Trzeba odpowiedzieć na pytanie, co zrobić z zamrożonymi cenami energii. Są tutaj różne głosy z rządu. To także będzie rozstrzygał albo ten triumvirat ministerstw, który się pojawił, albo właśnie minister energii i klimatu. No więc będziemy mieli albo silniejsze Ministerstwo Energii z dodanym komponentem środowiska, albo osłabione Ministerstwo Energii, które musi się dzielić kompetencjami jeszcze z dwoma politykami.
A jak pan ocenia ministra Krzysztofa Tchórzewskiego?
Minister Krzysztof Tchórzewski miał kontrowersyjną politykę energetyczną o tyle, że był często krytykowany na przykład za pomysł wprowadzenia rynku mocy, czyli takiego rozwiązania, które pozwoliłoby działać elektrowniom węglowym. Zewsząd był bombardowany komentarzami, że tego się nie da zrobić. Miał swój sposób komunikacji z mediami, nie zawsze miał z nimi wspólny język, a na koniec dnia jechał do Brukseli i przywoził porozumienie z Komisją Europejską, więc mam mieszane uczucia względem jego polityki, natomiast byłem zwolennikiem reformy tworzącej Ministerstwo Energii, więc rozproszenie kompetencji w energetyce traktowałbym jako krok wstecz w ramach tej reformy.
Tak pan uważa, to a czasami może lepiej, że to nie będzie tak scentralizowane.
To zależy co, no bo rzeczywiście nadzór nad spółkami mógłby przestać podlegać Ministerstwu Energii, ale już polityka energetyczno-klimatyczna powinna być realizowana w jednym miejscu, w którym można skutecznie bronić takiej inicjatywy ustawowej.
Ale to chyba tak będzie w tym Ministerstwie Energii i Klimatu, nie będzie,
nie wiemy,
tak?
Nie wiemy, bo może ktoś inny dostanie regulacje, czyli właśnie ustawę, czyli na przykład ceny energii. Nie wiadomo, czy taki rozdział będzie.
Ale kto mógłby to dostać, że Ministerstwo Rozwoju na przykład?
No to jest bardzo niejasny podział. Na razie usłyszeliśmy tylko kilka słów od pana premiera i możemy analizować to, co on powiedział. Może tam był jakiś skrót myślowy. Trzeba być bardzo ostrożnym, żeby
ale
nie nadużyć tego,
co powiedział.
Ale ma pan rację,
bo przecież Ministerstwo Skarbu Państwa już mieliśmy. Dawid Jackiewicz nim zarządzał. To się skończyło. Miało tak być właśnie tak, jak było przez ostatnich kilka lat. I tak jak pan mówi, no krok wstecz to jest chyba ewidentnie. Albo jednak...
Albo przyspieszenie, jeżeli faktycznie ten resort energii i klimatu dostanie odpowiednie kompetencje. Reszta będzie miała działania pomocnicze. A kto wie, czy minister Sasin nie będzie odpowiedzialny za tworzenie tego holdingu spółek Skarbu Państwa, który miałby zastąpić, który miał jeszcze w czasach Jackiewicza zastąpić Ministerstwo Skarbu Państwa, więc jeszcze jest szansa, że chodzi o to, żeby tę reformę posunąć naprzód, ale jeżeli dojdzie do rozproszenia, no to zrobimy krok wstecz względem tego, co zaplanowaliśmy w 2015 roku jako państwo polskie.
No to tutaj na pewno więcej dowiemy się po exposé premiera Mateusza Morawieckiego. Ono jest zapowiadane na najbliższy piątek, więc o ile dojdzie do niego,
tak,
to...
Tak, no i potem ta reforma polegająca na nowelizacji ustawy o działach, bo tam będziemy wiedzieć na papierze dokładnie kto co dostał.
No to czekamy na to, kto co dostanie, ale pan w ostatnim czasie popełnił taki artykuł. Zastanawia się pan nad tym, jak węgiel, jak w ogóle polityka klimatyczna będzie miała wpływ na wybory prezydenckie. No i widzi pan jednak, że to będzie istotny element kampanii. Może być istotnym elementem kampanii.
Cały czas. Chociaż rzeczywiście rola górnictwa na Śląsku spada, rola Śląska w wyborach parlamentarnych była dalej znaczna i okazuje się, że duża część społeczeństwa nadal będzie zainteresowana tym sporem o politykę energetyczną, o politykę klimatyczną, szczególnie wobec węgla. To nie są tylko związki zawodowe, które tradycyjnie bronią interesu górników, ale także inne grupy, takie jak na przykład młodzież nastawiona bardziej narodowo, młodzież bardziej krytyczna wobec polityki Unii Europejskiej, na przykład w zakresie klimatu. I prezydent Andrzej Duda nieprzypadkowo w czasie szczytu klimatycznego mówił bardzo radykalnie o polityce klimatycznej. Mówił o tym, że mamy węgla na 200 lat, że nikt nam nie może go zabrać. Dyskutował na temat zmian klimatu, na temat źródeł zmian klimatu, czy na pewno człowiek ma na to wpływ, czy nie, pomimo pewnego konsensusu naukowego na ten temat. No i dlaczego on to robił? Robił to dlatego, że być może będzie potrzebował głosów właśnie młodych ludzi, trochę bardziej radykalnych w tej sprawie w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Jak spojrzymy na ostatni sondaż Ibrisu, to przeciwnicy Andrzeja Dudy mają więcej głosów niż sam Andrzej Duda. Natomiast nie znamy jeszcze kandydatów na przykład Konfederacji. Czy będzie to jeden polityk, czy będzie kilku, nie wiem, Korwin-Mikke i ktoś tam jeszcze. I być może właśnie ta grupa głosów będzie języczkiem uwagi w następnych wyborach właśnie prezydenckich, które będziemy mieli wiosną lub latem tego roku. Dlatego temat węgla może w tej debacie, w kampanii wyborczej zagrać. Szczególnie, że politycy będą jeździć po kraju, będą działać także na Śląsku. No i niestety ta dyskusja niekończąca się o tym, czy trzeba transformować energetykę, czy nie, może się dalej toczyć.
Ale jeżeli spojrzy pan właśnie na ostatnie rządy Andrzeja Dudy i tak jak pan mówi o tym, że mówił on, że nie wie, na ile człowiek przyczynia się do zmian klimatu, Andrzej Duda jest raczej człowiekiem czy prezydentem, który opowiada się za polityką opartą na węglu jednak, prawda?
Wydaje mi się, że cała formacja, z której pochodzi Andrzej Duda, opowiada się za obroną węgla do stopnia, w którym jest to możliwe. Natomiast widać różne akcenty. Nieprzypadkowo ten rząd tworzy resort energii i klimatu, na którego czele staje były przewodniczący szczytu klimatycznego. To jest jasny sygnał o tym, że Polska chce transformacji energetycznej, chce być beneficjentem, a nie ofiarą tej zmiany. No i ona uwzględnia stopniowe odchodzenie od węgla. I w tym kontekście, szczególnie właśnie porównując to z wypowiedziami prezydenta Dudy w czasie szczytu klimatycznego w zeszłym roku, widać różnice akcentów. Rząd może być bardziej optymistyczny względem polityki klimatycznej, a tymczasem prezydent bardziej pesymistyczny ze względu na wyborców. No i to może mieć też znaczenie znowu dla dyskusji o strategii energetycznej, którą trzeba przyjąć. Ale może lepiej dalej jej nie przyjmować przed wyborami prezydenckimi, żeby nie zaszkodzić ludziom.
Ale panie redaktorze, jakaś taka strategia do 2040 roku, przecież to był taki plan?
No mamy projekt. Cały czas, od 4 lat, mamy projekt, który nie obowiązuje, no bo nie został jeszcze przyjęty przez Radę Ministrów. No i mamy spory.
Ale możemy się z nim zapoznać, on wisi na stronach Ministerstwa Energii. Wisiał, bo już Ministerstwa Energii
jest,
nie ma.
Jest, była aktualizacja nawet.
I ta aktualizacja, czyli co? Czyli czekamy teraz na akceptację przez Radę Ministrów?
Tak, od 4 lat. No i jednym z powodów nieprzyjęcia jej były spory między resortami. I Ministerstwo Energii przy takich kompetencjach nie było w stanie tych sporów przełamać, nie było w stanie przekonać premiera do przyjęcia tej strategii, to co dopiero teraz po rozproszeniu kompetencji.
Czyli cała praca ministra Tchórzewskiego może pójść na marne i może być ten plan od początku pisany?
Może być rewizja odnośnie na przykład energetyki jądrowej. Jest dużo krytyki pod jej adresem, są rozważania na temat mniejszej energetyki jądrowej, która dopiero później weszłaby do polskiego systemu, ale byłaby rozproszona, tańsza, miała różne zalety. I ta dyskusja toczy się wewnątrz rządu, ona nie została rozstrzygnięta przez te 4 lata i teraz w nowym rozdaniu może będzie rozstrzygnięta na korzyść jednej z frakcji, albo tej atomowej, albo tej bardziej odnawialnej. Zobaczymy.
No, przepraszam, ale trzeba też przypomnieć, że w tym planie energetycznym było założenie, że będziemy cały czas importować węgiel, a głównym kierunkiem importu węgla ma być Rosja. To było zdumiewające po deklaracjach rządu Prawa i Sprawiedliwości o tym, że ten import będzie wstrzymany.
Że będą próby wstrzymania. No bardzo trudno każdą grudkę węgla...
No dobrze, próby. A jakie były próby? Uważa pan, że były takie adekwatne do tego, do zapewnień polityków?
To znaczy, były różne odcinki działania w tym zakresie. Pierwszy był taki, że padł pomysł, żeby na przykład nałożyć jakieś ograniczenia na import właśnie z Rosji. No i nie da się każdej baryłki węgla otagować jakąś flagą rosyjską i powiedzieć, ta jest zła, bo jest z Rosji.
Ale przepisy były jakieś wprowadzone? Nie.
Były dyskusje na ten temat. temat z udziałem wiceministra Grzegorza Tobiszowskiego, który potem został zielonym górnikiem i poleciał do Brukseli.
Tak, został właśnie eurodeputowanym. Tak.
Natomiast inne działania, takie już bardziej długofalowe, to były inwestycje w sektorze górniczym, które miały przynieść właśnie po kilku latach, około trzech latach od 2015 roku, czyli 16, czyli teraz mniej więcej, powinny przynieść spadek importu węgla. I ten spadek rzeczywiście w ostatnim czasie jest notowany, co nie zmienia faktu, że nadal wydobycie w Polsce jest często nierentowne i przegrywa z tańszym wydobyciem, czy to w Rosji, czy na Ukrainie, bo tam nie ma różnych ograniczeń, koszty pracy są niższe, nie ma praktycznie polityki klimatycznej i oni wygrywają z nami na rynku rzeczywiście węglem, który nie zawsze jest zły, a jest zazwyczaj tańszy. No i musimy odpowiedzieć na to wyzwanie. To kolejne wyzwanie i kolejne pole do współpracy, czy też sporu między Ministerstwem Energii i Klimatu, a Ministerstwem Nadzoru Właścicielskiego, które gdzieś tam czytałem, że ma dostać to górnictwo, ale czy dostanie całe, czy kawałek, to też nie wiemy.
No to już tych spraw naszych krajowych. Na koniec przechodzimy do spraw międzynarodowych. Ostatnio informacja, która dotarła do nas z Danii, niepokojąca. Duńczycy wyrazili zgodę na budowę Nord Stream 2. To była jeszcze jedna taka dla nas ostoja, że a może ktoś jeszcze to zablokuje. No i co my teraz możemy zrobić z tym projektem?
To, co do tej pory, to znaczy my już go opóźniliśmy o około pół roku prawdopodobnie. Nie będzie można zacząć dostaw przed wiosną 2020 i to jest już jakiś krok naprzód w stosunku do tego, co jeszcze w grudniu nawet tutaj we wnecie omawialiśmy, czyli niepodważalny koniec budowy z końcem 2019 roku. Od tego czasu wiele się zmieniło. Zostały wprowadzone regulacje europejskie, rewizja dyrektywy gazowej z udziałem Polski, z udziałem Danii, które podporządkują projekt Nord Stream 2 prawa europejskiemu, zwiększą jego koszty, zmniejszą jego oddziaływanie polityczne. Dania zastanawiała się długo nad tą sprawą. Można spekulować, czy był tutaj jakiś wpływ Polski i Waszyngtonu. Nie mamy na to żadnych dowodów. Natomiast te decyzje akurat, którą podjęła, musiała podjąć tak, a nie inaczej, bo oceniała projekt Nord Stream 2 z punktu widzenia jego oddziaływania na środowisko. No jeżeli tam nie było żadnych nadużyć, jeżeli był budowany zgodnie ze standardami, to jak Nord Stream 1 nie szkodził fokom, morświnom, nie oddziaływał negatywnie na środowisko, to Dania, urzędnicy duńscy musieli podjąć taką decyzję. No i ją w końcu podjęli, tak samo jak podjęli pozytywną decyzję dla Baltic Pipe, z tych samych powodów, nie ma negatywnego wpływu na środowisko. Więc to też była tylko kwestia czasu i to też było do przewidzenia. Natomiast projekt jest już opóźniony, natomiast alternatywy powstają, terminal LNG będzie rozbudowany, będzie prawdopodobnie gazociąg Baltic Pipe i wpływ tego Nord Streamu drugiego na naszą część świata będzie ograniczone, a UOKiK cały czas bada, czy ten wpływ jest zgodny z prawem.
I już ostatnia sprawa. Dzisiaj Wojciech Jakubik, redaktor naczelny Biznes Alert, straszy Zachód, pisząc, że wyhoduje on sobie nowe Naddniestrze, zgadza się na Nord Stream 2, który może dodatkowo zdestabilizować Ukrainę. Skąd takie mocne stwierdzenia, panie redaktorze?
Przepraszam, nie chciałem nikogo straszyć. Wolałem wzbudzić dyskusję, która oczywiście toczy się na ten temat w kręgach analitycznych. Być może w debacie publicznej jest on mniej obecny ze względu na to, że jest mniej wybuchów na Ukrainie. Wojna, która się tam cały czas toczy, jest mniej zjawiskowa i mniej trafia do mediów, natomiast ona się toczy i w tym momencie mamy do czynienia z procesem, który można nazwać koncertem mocarstw, to znaczy Rosja i Niemcy regularnie konsultują się, czy to telefonicznie, czy to w rozmowach bezpośrednich na temat losu Ukrainy. I te konsultacje wykraczają poza projekt Nord Stream 2 realizowany za wsparciem obu tych krajów. One dotyczą także statusu tych marionetkowych bytów w Donbasie na wschodzie Ukrainy, które mogą się właśnie stać nowymi Naddniestrzami, nowymi terenami niestabilności, które będą pogrążać cały kraj, który będzie dźwigał na barkach koszty utrzymania tych bytów, a jednocześnie one będą go destabilizować, bo będą znajdowały się pod bezpośrednim wpływem Moskwy. To samo dzieje się w Naddniestrzu, to samo hamuje Mołdawię w kursie na zachód. No i zachód zgadza się, wygląda na to, że się zgadza, na taki sam scenariusz dla Ukrainy. I do tego dobija jeszcze ostatni gwóźdź do trumny w postaci projektu Nord Stream 2, który także będzie działał destabilizująco na sytuację w tym kraju. Jest to całkowicie niezgodne ze wspólną polityką energetyczną, wspólną polityką wschodnią Unii Europejskiej, bo mamy do czynienia z pewną schizofrenią, kiedy państwa takie jak Niemcy mówią w solidarności, o współpracy energetycznej, współpracy politycznej na wschodzie, a w ich działaniach widać samą szkodę dla tego procesu, dla tych działań.
Będziemy się oczywiście tym sprawom przyglądać. Wojciech Jakubik, redaktor naczelny biznesalert.pl. Bardzo dziękuję za wizytę w Popołudniu Wnet.
Dziękuję.
W naszym studio jest już kolejny gość, pani Joanna Puchalska, historyk sztuki, tłumaczka, ale dzisiaj przede wszystkim autorka licznych książek, ale dzisiaj przede wszystkim swojej najnowszej książki Wilczyce z dzikich pól, kresowe Polki z temperamentem. Dzień dobry pani.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Ale też przypomnijmy, że jest pani związana z miesięcznikiem W sieci historii, tak?
Tak, gdzie też piszę o kobietach, tak, i mam stałą rubrykę pod tytułem Diabeł nie mógł, gdzie opisuję niezwykłe kobiety. Wyszukuję takie w całej naszej historii, od początku aż do czasów współczesnych.
No właśnie, to my zacznijmy od tych wilczyc z dzikich pól. Co to w ogóle były dzikie pola? Może zacznijmy od tego.
Najdalsze kresy Rzeczpospolitej. Właśnie to słowo kresy początkowo określało te najdalsze rubieże Rzeczpospolitej, a więc Kijowszczyznę, Ruś Czerwoną, znaczy Ruś Czerwona jest tutaj już nieco bliższa, ale Kijowszczyzna, Zaporoże, tam gdzie była granica polsko-turecka, granica polsko-mołdawska, te najdalsze rubieże Rzeczpospolitej. One zostały przyłączone w wyniku Unii Lubelskiej, bo tutaj krótkie takie przypomnienie, że wtedy połączyliśmy się Unią Personalną z Wielkim Księstwem Litewskim, ale te ziemie, właśnie to południe Wielkiego Księstwa Litewskiego, bo to było ziemie podbite przez Litwinów w którymś tam momencie, te ziemie zostały włączone bezpośrednio do korony. Czyli tam była jakby dalsza część korony, dalsza część Polski, jeżeli uznamy, że Polska jest tutaj synonimem korony, a Wielkie Księstwo Litewskie było z nami stowarzyszone na zasadzie Unii Personalnej, ale był to odrębny organizm państwowy. A z tymi dzikimi polami organizm państwowy mieliśmy wspólny.
Te wilczyce z dzikich pól, no to są, tak jak sama pani pisze, kresowe Polki z temperamentem, ale to są kobiety, które w tamtym okresie, na tamte czasy, bo to jest XVII i XVIII wiek, akurat jeżeli mówimy o tej książce, to były kobiety nader odważne, no i niepospolite jak na tamte lata.
Życie je do tego zmusiło, bo te tereny włączone do Rzeczpospolitej bezpośrednio były bardzo słabo zaludnione. To były pustki, ogromne pustki, które należało jakoś zagospodarować. W związku z czym szlachta otrzymywała tam nadania ziemi na tych kresach, żeby w tym celu, żeby te ziemie skolonizować, i wysyłano też wojskowych, garnizony wojskowe, takie, które strzegły granic przed najazdami, zwłaszcza tatarskimi, które były bardzo częste. No i te takie bojowe wilczyce to żony tych przybyszów z korony czy przybyszów z Litwy, no a także miejscowe szlachcianki rusińskie, a później szlachcianki polskie, które już od dziecka były przyzwyczajone do tego, że w każdej chwili może ktoś najechać i trzeba umieć się bronić. I one od małego umiały się posługiwać bronią i chodziły na polowania i tak strzelały z rusznic. Oczywiście jeździły konno, no bo to była podstawa komunikacji. To jest jakby, jeśli ktoś by nie umiał jeździć na rowerze. To jest jakieś pewne kalectwo.
To może na początek też pytanie, jak pani wybierała akurat te wilczyce? Jakim kluczem pani się posługiwała, żeby akurat one znalazły się w książce?
One przychodziły do mnie same, po kolei. Przede wszystkim większość z nich zaczerpnęłam z takich świetnych opracowań XIX-wiecznego lekarza psychiatry i wielkiego amatora historii Józefa Antoniego Rollego. On właśnie pochodził z tych ziem, o których ja tu piszę w tej książce. Był dyrektorem szpitala psychiatrycznego w Kamieńcu Podolskim. I jak już powiedziałam, wielki miłośnik historii. On spędzał długie godziny na badaniu różnych akt sądowych, miejskich, materiałów źródłowych. Miał świetne pióro, poza tym to, że znał się na psychologii dobrze z racji wykonywanego zawodu, pisał świetne teksty. On wyciągał te historie właśnie z akt sądowych, gdzie tam były jakieś, a to skargi, a to zażalenia, a to wyroki, a to ugody, i z tego lepił historię tych kobiet. Z tym, że no XIX-wieczny język, nawet jeśli jest piękny i barwny, jest często dla współczesnego czytelnika trochę trudny. I XIX-wieczna publicystyka z naszego dzisiejszego punktu widzenia jest taka zbyt gubiąca się w szczegółach i w drobiazgach, jest mało syntetyczna. My jesteśmy przyzwyczajeni do bardziej precyzyjnego wyrażania się i takiego bardziej skrótowego. Więc starałam się jakoś zrobić pewną syntezę z tych pism Rolego, no i oczywiście sięgnąć też do innych źródeł, innych opracowań dotyczących danej epoki. No i pozwoliłam sobie na zabieg, na który wydawnictwo się zgodziło, mianowicie zbeletryzowałam tę historię. To znaczy trochę tutaj jest dodanych takich elementów z mojej fantazji. Znaczy wprowadzałam jakieś dodatkowe postacie, pisałam dialogi, wyobrażałam sobie pewne sceny.
Tak, te dialogi bardzo ożywiają czytanie o historii i dużo łatwiej na pewno tę historię poznawać, kiedy mamy dialogi, kiedy mamy żywe rozmowy. To może opowiedzmy w kilku słowach na przykład o Teofilii Chmieleckiej, która w niespotykany sposób postanowiła ożenić swego syna.
I zresztą to nie był jej jedyny wyczyn. Ona najpierw zasłynęła jako żona Stefana Chmieleckiego. Stefan Chmielecki, regimentarz, właśnie taki obrońca ziem Rzeczpospolitej, postrach Tatarów, którym podobno Tatarki nieposłuszne dzieci straszyły, że przyjedzie Chmielecki i cię złapie do wora i zabierze. Na tej zasadzie, więc to był taki bardzo prawy, szlachetny żołnierz Rzeczpospolitej, strzegący granic, stawający w każdej potrzebie, kiedy ojczyzna wzywała. No i miał żonę, której był zresztą bardzo zakochany. Żonę przedsiębiorczą, pełną temperamentu, która kiedy on wojował, znakomicie zajmowała się ich majątkiem. Co nie było takie wcale proste, bo to trzeba było i zarządzić.
Ale jeszcze spytam, czy te podobizny tych kobiet, które tu są, to są takie realne, rzeczywiste? Czy...
Nie, niestety nie zachowały się portrety tych pań. No i ona była również towarzyszyła mu w wyprawach wojennych. To taka wyjątkowa osoba, że ona jeździła konno, strzelała z łuku, świetnie robiła szablą, więc razem z mężem się na tych Tatarów wypuszczała. No ale on wziął i zmarł. I ona została sama. I tutaj troszeczkę moja taka fantazja, bo sobie pomyślałam, że pewnie jej brakowało tych wspólnych małżeńskich wypraw na Tatarzynów, Bisurmanów. Bo jak świadczą o tym akta sądowe, później po jego śmierci zaczęła się wadzić, procesować z sąsiadami, nie tylko z sąsiadami. I to wtedy wyglądało w ten sposób, że ona skrzykiwała armię swoją własną, prywatną, żołnierzy dawnych swego męża Stefana. Bywało, że kilkuset. I na czele takiego oddziału jechała i spaliła sąsiadowi na przykład dwie wsie, bo jej się czymś naraził. Więc historie tutaj tych konfliktów są prawdziwe w tej książce, bo rzeczywiście to jest właśnie wyciągnięte z tych akt sądowych przez Rolego. To z kim ona, o co wojowała.
Ale ona była też bardzo okrutnym człowiekiem, bo posunęła się do oszpecenia innej kobiety.
Właśnie, to jest taki element, który budzi zawsze zainteresowanie i zgrozy, bo to jest też wyciągnięte z akt sądowych. Otóż miała sprawę sądową o to, że służącej u niej szlachciance Annie Walickiej obcięła nos i rzuciła go psom na pożarcie. No to, że obcięła nos, no to jeszcze rozumiemy, ale to rzucenie psom na pożarcie jest, sama pani przyzna, takie bardzo barokowe, takie niezwykłe, zaskakujące zupełnie. I jest relacja zachowana w aktach, że przyjechał urzędnik sądowy wysłany z sądu w Łódzku do zbadania sprawy, nie, z sądu w Żytomierzu, to były dwa sądy działające na tych ziemiach, więc przyjechał urzędnik z Żytomierza, żeby sprawdzić i rzeczywiście stwierdził, że szlachcianka owa Anna Walicka jest bez nosa i ktoś jej ten nos uciął, po czym szukał po całym mieście po śmietnikach tego nosa, ale nigdzie nie znalazł, więc uznał, że rzeczywiście widocznie psy go zjadły.
No i tak jak wcześniej wspomniałam, właśnie Teofila Chmielecka, mimo to, że przyszły jej swat nie chciał swojej córki wydać za mąż za jej syna, ona podstępem i tak tego dokonała. Przekupiła nawet popa. Tak? tak?
Tak, no to jest też już troszkę moja fantazja, ta cała scena z przekupywaniem popa
i
ze ślubem, ale tak musiało być. I jeszcze co ciekawe, ten wspomniany tutaj przeze mnie Joachim Jerlicz, taki rusiński szlachcic prawosławny, który pisał taką kronikę wydarzeń, tak zwany latopisiec, napisał, że to ten jej syn Teofilii Chmieleckiej, Łukasz, porwał pannę i się z nią ożenił. A z akt sądowych wynika, że to jednak ona tę pannę porwała. Kiedyś to było przestępstwo, to było raptus puellae i za to nawet to była sprawa gardłowa. Także nie wiem, jak ona się wywinęła z tego wszystkiego.
Była sprytna na pewno. Druga postać, która przykuwa uwagę, ale może już nie taką odwagą, ale na pewno tym, że znalazła się tak wysoko, na takim wysokim stanowisku. Mówię tutaj o Marynie Mniszchównej, która jako pierwsza w taki sposób została koronowana, w taki doniosły sposób, na caryce Rosji.
Właśnie. I to jest, tu się przyznam bez bicia, że ja po raz pierwszy to sobie właśnie uświadomiłam, bo o tej Marynie Mniszchównie to zawsze ktoś tam coś w szkole słyszał, a żona Dymitra Samozwańca, jedna pierwsza Dymitriada, druga Dymitriada, wyszła za mąż, carowa i tak dalej. A tymczasem okazuje się, że ona była pierwszą koronowaną carową Rusi, że przed nią żony carów nie były koronowane na carowe. Czyli one były jak gdyby no, towarzyszkami swoich mężów, ale politycznie nie miały nic do gadania i żadnego znaczenia. To były po prostu takie no, ozdoby tronu, można tak ująć, upraszczając. Ona jako pierwsza została koronowana na carową, namaszczona. Ludzie wtedy przywiązywali do tego wielką wagę, dlatego że namaszczenie na króla czy namaszczenie na cesarza to był znak, że Bóg sobie życzy, żeby ta osoba została władcą. Więc taką osobę traktowało się z ogromnym szacunkiem. I zresztą za Rzeczpospolitej, za zamach na króla, to niejaki Piekarski srogie męki poniósł, na których krzyczał jak Piekarski na mękach. Więc to było przestępstwo bardzo poważne, to była ogromna zbrodnia. Czyli to jest na taki pierwszy moment w historii Rusi, bo to jeszcze wtedy była Ruś, nie Rosja, że kobieta została namaszczona na monarchinie. Niestety smutnie się potoczyły jej dalsze losy i też starałam się jakoś to przede wszystkim uprościć. To jest strasznie skomplikowana politycznie historia. Było tyle stronnic, tyle wpływów, intryg, różnych interesów polskich możnowładców, rosyjskich bojarów, polskiego króla, ojca Maryny, że chciałam jakoś tę historię maksymalnie uprościć, żeby przede wszystkim pokazać tragizm losów postaci, tragizm losów Maryny Mniszchównej. Zresztą nie mnie jedną ona zafascynowała, bo powstały co najmniej dwie sztuki teatralne na jej temat i wiele wierszy i poematów. Także to była taka postać inspirująca twórców.
Jak się czyta właśnie o Marynie Mniszchównej, to tak zdałoby się jeszcze przeczytać o tym hołdzie ruskim, który był, a tutaj się nie pojawia. Jakoś mi tego zabrakło.
No tak, bo ja tutaj zastosowałam taki zabieg, żeby to było inaczej niż było zawsze opisywane, że narratorką tego opowiadania jest właściwie Maryna, że ona opowiada o swoich losach strażniczce w więzieniu, kiedy już została uwięziona i siedziała w Moskwie albo w Kołomnie. I także ona nie mogła wiedzieć o tym hołdzie ruskim.
No tak. Nie mogła tego wiedzieć. No i jeszcze, no tych kobiet jest tutaj wiele, ale a może która pani najbardziej tak przypadła może do serca, która zostawiła najwięcej takich wspomnień, albo najbardziej się pani nad nią zastanawiała, najwięcej niepokojów?
Och, ja wszystkie je lubiłam, bo każda jest na swój sposób inna, ale na pewno ta pierwsza z tych takich, nazwijmy to w cudzysłowie, łobuzic, która mnie zafascynowała, to była bliska sąsiadka Teofilii Chmieleckiej, Zofia Skorabczewskich-Różyńska, później Chodkiewiczowa. żona kniazia Różyńskiego, który zginął w tych Dymitriadach, i ona młoda, 20-letnia wdowa, zostaje sama z ogromnym zadłużonym majątkiem i sąsiadami, którzy tylko czyhają, żeby jej te dobra odebrać. I ona sobie świetnie poradziła z tym. Świetnie. I to właśnie takimi metodami bojowymi, bo to nie to, że prosiła kogoś o pomoc, tylko skrzyknęła wojsko, pojechała, zajechała, pobiła się z kimś. Była też świetną jurystką, doskonale opanowała wszystkie kruczki sądowe, więc sama się stawiała na wszelkich rozprawach sądowych. Doskonale sobie radziła, pozwy pisała lepiej niż woźni sądowi. No a w tych wyprawach towarzyszył jej brat cioteczny, słynny Samuel Łaszcz, bohater sienkiewiczowski. I oni tam we dwoje rozrabiali nieźle na tych dzikich polach. To był prawdziwy postrach sąsiadów i Tatarów i w ogóle każdego. I prawdę mówiąc, to była pierwsza postać taka, z którą się właśnie zetknęłam, z tych takich barwnych Polek z tamtych stron. I ona mnie jakby zachęciła do tego, żeby poszukać pozostałych.
No, żeby poszukać więcej, drodzy Państwo, to tak jak mówimy, te Wilczyce, o których mówimy z dzikich pól, to jest XVI-XVII wiek, jeszcze XVIII, Anna Potocka, wydawnictwo Zona Zero, Anna Błocka, Teofila Chmielecka, wojewodzina Anna Potocka, Hanna Krasińska, Maryna Mniszchówna, Zofia Skorbaczewskich-Różyńska i Zofia Opalińska. To są bohaterki, to są Wilczyce, które Joanna Puchalska odnalazła. A czy zastanawia się Pani, żeby o takich Wilczycach współczesnych napisać? O kobietach, które może walczyły u boku mężczyzn podczas II wojny światowej. Czy te kobiety wyklęte? Zastanawiała się Pani nad tym?
Znaczy, ja już w moich innych książkach pisałam o tych bardziej współczesnych, dzielnych Polkach. To były książki Polki, które zmieniły wizerunek kobiety i Polki, które zadziwiły świat. I te bardziej współczesne, tam się znalazły kilka takich postaci. Ale szczerze mówiąc, ja jestem zakochana w dawnej epoce staropolskiej. I ten barok jest tak bliski memu sercu. I tak jakoś dobrze rozumiem tę mentalność ludzi baroku, że mam wielką ochotę o tym, żeby o tym opowiadać.
To jeszcze dzisiaj w naszym studio pojawiły się dwie kolejne książki. To jest tak, Dziedziczki Soplicowa w 180. rocznicę wydania Pana Tadeusza. A tutaj co możemy w tej książce znaleźć? Bo przyznaję się, że tej książki jeszcze nie czytałam.
To jest moja pierwsza książka i najbardziej osobista, bo opowiada o mojej rodzinie. Bo tak się złożyło, że dwór należący do rodziny mojej mamy, znajdujący się na Nowogródczyźnie, dwór w Czombrowie, jest pierwowzorem Soplicowa. I zachowały się różne w rodzinie i opowieści, i dokumenty. Także mam też na piśmie dowody świadczące o tym, że wiele, wiele wątków w Panu Tadeuszu jest zaczerpniętych właśnie z historii Czombrowa. I to jest taka książka, która stara się to wszystko uporządkować, a przy tym opowiada o kobietach, o kolejnych dziedziczkach Czombrowa-Soplicowa. I taka bardzo bliska mojemu sercu książka.
To oczywiście też, drodzy Państwo, polecamy, ale tutaj kolejne tomisko, bo to jest gruba książka, ale ze zdjęciami, też autorstwa naszego gościa, pani Joanny Puchalskiej, Kresowi Sarmaci. A tutaj co możemy znaleźć?
A tutaj są panowie. Dla jakby przeciwwaga dla tych Wilczyc z dzikich pól. Panowie z Kresów, wybitne postacie, mniej znane, bardziej znane. Między innymi Władysław Syrokomla, niesłusznie zapomniany, wspaniały poeta. Czy Edward Wojniłowicz, wybitny polityk. Jan Bułhak, najbardziej chyba znana postać, słynny fotografik. I parę innych takich postaci, które odegrały ogromną rolę na terenie Kresów tych bliższych, bo to określenie Kresy jakby się przemieściło, że przewędrowało z tych najdalszych rubieży, z tych dzikich pól, przewędrowało na te bliższe te nam tereny dzisiejszej Białorusi, Ukrainy, które przed wojną należały do Polski. Więc właśnie z tych terenów Wielkiego Księstwa, dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, takich kilku wybitnych panów tutaj przedstawiłam w tej książce. to ona jest też lekko zbeletryzowana.
Czyli pani tą beletrystyką dużo chyba zaskarbia sobie, jeżeli chodzi o czytelników, bo się dużo łatwiej czyta. To nie są książki historyczne, to nie jest literatura faktu, tylko dużo tak. przyjemniej.
I wtedy łatwiej się czyta, dialogi się łatwiej czyta i szybciej. Wtedy w te dialogi można powkładać różne interesujące wiadomości historyczne. Zresztą nie tylko to, dialogi nadają pewien nastrój, atmosferę książce i łatwiej jest za pomocą dialogu wywołać u czytelnika takie, a nie inne uczucia. Także mnie osobiście bardzo to beletryzowanie książek odpowiada.
A teraz nad czymś pani pracuje?
Tak, to znaczy zbieram teraz materiały do kolejnych książek historycznych i też bardzo bym chciała, żeby to jakoś udało się zbeletryzować porządnie. I w ogóle takim moim wielkim marzeniem jest napisanie powieści. Dobrej powieści historycznej, która się świetnie sprawdza i sprzedaje na przykład w Anglii. Anglicy znakomicie potrafią swoją historią handlować. A my mamy tyle świetnych postaci i wspaniałych momentów w historii i fajnych opowieści, z których można by było takie powieści tworzyć. Więc to jest takie moje wielkie marzenie, ale na razie nie będę zdradzać sekretu, bo to wszystko jest takie pomysły. Jeszcze wszystko jest w sferze pomysłów.
No, ale możemy podejrzewać, że to będzie raczej powieść chyba osadzona właśnie w tych czasach dawnych.
Wolałabym tak. Jeżeli znajdzie się tylko wydawnictwo, które zechce się z tymi czasami dawnymi jakoś zaakceptuje, no bo tak się składa, że wszyscy wolą raczej czasy nam bliższe, współczesne. Jeszcze bym byłaby skłonna zająć się trochę tym XIX wiekiem, bo ten XIX wiek też był fajny, ale już później to nie moje czasy. Ja się chyba za późno urodziłam.
To my trzymamy kciuki, a my, drodzy państwo, posłuchajmy teraz Wojciecha Kilara. Niestety nie z pana Tadeusza, ale z filmu Trendowata, ale Wojciech Kilar, jak wiemy, skomponował przepiękną muzykę do filmu Pan Tadeusz. A pani znała Wojciecha Kilara?
Osobiście? Nie.
No to my posłuchajmy, a gościem dzisiejszego popołudnia wnet była autorka książek, też tłumaczka, zafascynowana w historii głównie Polski, tak?
Tak. Tak, głównie Polski.
Pani Joanna Puchalska, bardzo dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.